Czym jest dziewczyńskość? Czego dowiadujemy się o dziewczynkach ze współczesnych badań? Jaka jest ich codzienność? Opowiadają panelistki i jeden panelista pierwszej konferencji naukowej na temat dziewczynek w Polsce. Posłuchaj podcastu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Marcin Wilk, doktorant w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, opowie o dziewczynkach w historii międzywojennego Tarnowa.
Dlaczego Tarnów? Dlatego Tarnów międzywojenny, że to było miasto bardzo gwałtownie wtedy rozwijające się pod wieloma względami, bardzo też takie reprezentatywne. W pewnym sensie prawie połowa ludności to była ludność żydowska, bardzo silny ośrodek edukacyjny. Miasto też różnorodne, jeśli chodzi na przykład o edukację, co jest bardzo ważne, o czym zaraz powiem. Bardzo miasto też silne, jeśli chodzi o ośrodek robotniczy i też pewnego rodzaju ośrodek transferowy. Przez ośrodek transferowy rozumiem to, że w tym mieście można obserwować ścieranie się, a czasami współistnienie dwóch takich elementów bardzo istotnych dla tego śledzenia przemian modernizacyjnych i też emancypacyjnych, to znaczy elementu tradycyjnego czy posttradycyjnego z jednej strony, a z drugiej strony modernistycznego. To wynikało z tego, że Tarnów był pewnego rodzaju takim ośrodkiem, do którego przyjeżdżano z mniejszych miejscowości czy ze wsi, ale też był takim przystankiem w drodze do większych ośrodków Krakowa, ale nie tylko. Wyniki tych badań, które przedstawię, one się opierają na źródłach przede wszystkim prasowych, w mniejszym stopniu także na dokumentacji szkolnej różnego rodzaju, przede wszystkim na protokołach i w minimalnym stopniu, czego żałuję, ale cały czas mam nadzieję, że to się nasyci jakby w tę stronę jeszcze w trakcie trwania projektu. Na podstawie jego dokumentów, takim ważnym dla mnie jego dokumentem jest wspomniane, nieopublikowane Marii Huber, piechotki, która w Tarnowie dorastała. Trzy wątki, w zasadzie cztery wątki pozwoliłem sobie podjąć, pewnie nie zdążę o nich wszystkich powiedzieć, ale tyle, ile zdążę, to powiem. Wpływ środowiska rodzinnego, wpływ szkoły i organizacji młodzieżowej i warunki podejmowania zajęcia zarobkowego analizuję pod kątem sprawczości, bo to jest bardzo ważna dla mnie kategoria. Kategoria socjologiczna, pożyczam sobie to pojęcie od Bourdieu i Giddensa, bardzo ważna tam jest zderzenie struktury społecznej z możliwościami, jakie dane jednostki mają, by się w pewnym sensie samorealizować. Sprawczość tutaj utożsamiam też z podmiotowością i próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak możliwa była sprawczość względem dziewcząt w Tarnowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaczynając od wpływu środowiska domowego, to co zostało już zresztą powiedziane, to środowisko domowe w Tarnowie, podobnie jak w wielu innych ośrodkach i miastach ówczesnej Polski, przygotowało dziewczęta do roli przyszłej żony i matki. Z tym się wiązało też podporządkowanie woli rodziców, aczkolwiek wiemy, że pewnego rodzaju opór wobec tych wzorców był możliwy, to nawet słychać też w publicystyce. To było oczywiście silniejsze w tej drugiej połowie dwudziestolecia, w latach 30. W 1938 roku zauważono na przykład, że najlepiej nieraz wychowana dziewczynka daje się ponieść uczuciom, które nią owładną, nie słucha żadnych perswazji, żadnych tłumaczeń matki czy ojca i pozwoli się tym wpływom wykorzystywać. Koniec cytatu. Elementem wspomnianej przed chwilą socjalizacji było oczywiście również wychowanie w duchu różnicy płciowej, ale oczywiście bardzo często, zwłaszcza dziewczęta, przekraczały te granice i tutaj cytat ze wspomnień Marii Huber. Gdy trochę podrosłam, żałowałam, że nie urodziłam się chłopcem. Lubiłam łazić po drzewach, bawić się w Indian. Miałam stale porozbijane kolana i podrapane ręce. Gdy mowa o środowisku domowym, należy też mówić, w zasadzie zadać sobie pytanie, co my rozumiemy poprzez rodzinę, dlatego że ta rodzina też ulegała pewnego rodzaju przekształceniom. Rodzina rozumiana jako pewnego rodzaju mikrostruktura społeczna. W tej rodzinie czy w domu funkcjonowały często inne osoby, przede wszystkim służące i tak się akurat składało, właśnie tutaj dochodzi do takiej takiej kolizji, że tymi dziewczętami mogły być córki, a jednocześnie służące. I to jakby te same dziewczęta zupełnie inaczej funkcjonowały, to jakby trzeba mieć w pamięci. Z tym się wiązało i w jaki sposób, czy w ogóle było możliwe, żeby dziewczęta mogły dysponować własnymi środkami finansowymi, na co je wydawały, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia, pojawiająca się bardzo często w publicystyce, która wypomina dziewczętom, że wydają na przykład na własne stroje, czyli coś, co później się rozwija bardzo w PRL-u jako kultura konsumpcyjna. Już zalążki tego pojawiają się w każdym razie, potencjalnie mogą się pojawić w takim mieście średniej wielkości jak Tarnów. Oczywiście socjalizacja prowadząca do wychowania przyszłej żony i matki narzucała w pewien sposób niemal jednoznaczną powściągliwość seksualną, chociaż oczywiście znowu wypada zapytać, czy te normy były przez dziewczęta spełniane. Oczywiście dojście do tego jest bardzo trudne, dlatego że kwestie te były bardzo tabuizowane, źródła piszą bardzo powściągliwie, a jeśli, no to się pisze o tym w tonie paniki moralnej, mówiąc czy twierdząc, że tutaj znowu cytat z publicystki katolickiej z 1937 roku, miasto daje nie tylko zarobek, niesie ze sobą nieraz i upadek dla młodego dziewczęcia, dla córki wykształconej czy nie, dla zamożnej czy biednej, miasto jest niebezpieczeństwem. Jeśli chodzi o szkołę, to jest bardzo duży i też szeroki temat. Jak wiadomo, w dwudziestoleciu dostęp do edukacji na średnim szczeblu jest także na wyższym, jest wyraźnie większy niż przed rokiem 1918. Wciąż jednak w przypadku większości dziewcząt można zaryzykować jest przywilejem, w ogóle w przypadku, myślę, większości młodzieży. Oczywiście chłopcy ciągle mają o wiele większe szanse na zdobycie średniego w perspektywie i wyższego wykształcenia. To widać było zresztą też po ofercie edukacyjnej. W Tarnowie ta oferta dla młodzieży męskiej była o wiele większa niż jeśli chodzi o dziewczęta, ale dziewczęta już miały wtedy do dyspozycji albo też szkoły zawodowe, albo prywatne placówki, w tym także prestiżowe, elitarne szkoły Urszulanki. Tę szkołę ukończyła tutaj wspomniana Maria Huber. Oczywiście dostęp do wiedzy nie był równościowy i na przykład zajęcia, to może też tłumaczyć, z czego wynikało to upłciowienie dostępu do wiedzy. Na przykład z jednych z dokumentów wynika, że o ile zajęcia dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową były prowadzone tylko dla chłopców, one nie były dostępne dla dziewcząt. Oczywiście wybór szkoły, to też trzeba powiedzieć, w przypadku dziewcząt nie był de facto wyborem. Często nie wiązał się, a prawie wcale nie wiązał się z indywidualnymi zainteresowaniami dziewcząt. To było bardzo uklasowione oczywiście też, ale bardzo wiele różnych czynników na to wpływało. Same dziewczęta w jakiś sposób jednak regulowały ten obowiązek szkolny. Na przykład dokumenty szkolne pokazują, jak bardzo często dochodziło do opuszczania wybranych zajęć, na przykład zajęć religii, co oczywiście oburzało katolickie gremia. I te dziewczęta wtedy w sposób bardzo jakby poszerzały sobie taką dosyć wąską przestrzeń dostępu do wolnego czasu i do zajęć, które jakby mogły realizować po swojemu. Bardzo często też edukacja dziewcząt była nastawiona na cele praktyczne i dziewczęta, to też jakby nie jest dziwne, ale to też wychodzi w Tarnowie, często były bardzo kształcone na kierunkach humanistycznych. Szkoły mogły w pewien sposób dawać też przestrzeń dla autonomii dziewcząt i to jest też bardzo szeroki wątek, dlatego że dziewczęta trochę wychodziły z domu, były poddawane innym wpływom i bardzo często stykały się z elementami nowej kultury, też konsumenckiej, czy to było kino, tam poznawały przyjaciółki. W Tarnowie działał kinoteatr Marzenie i tam się odbywały z jednej strony uroczystości ku czci Piłsudskiego, a z drugiej strony pokazy najnowszych hitów ze świata. No i były też na przykład tańce. Już w roku 26 w jednym z protokołów z prywatnej szkoły zawodowej żeńskiej, to cytat, zbliża się obecnie pora tańców. Trzeba przypomnieć uczennicom, że nie wolno im brać udziału w żadnych publicznych zabawach, nie wolno chodzić im do kina, tylko na przedstawienia szkolne. Gdyby się chciały uczyć tańców, muszą prosić o pozwolenie, muszą donieść, gdzie będą się te lekcje odbywały, kto będzie uczył, w jakiej porze dnia i muszą tworzyć swoje kółka szkolne. Czy tak oczywiście, to koniec cytatu, czy tak oczywiście było? No nie. To też właśnie z wspomnień Marii Huber wynika, że dziewczęta sobie często potrafią potrafiły na swój sposób organizować wolny czas i nie ulegać tym oczekiwaniom. I oczywiście nie zdążę ze wszystkim, ale to w takim razie przejdę do konkluzji. Oczywiście cały czas widać bardzo mocno z różnych źródeł, jak bardzo silny jest wpływ tego, powiedzmy, tradycyjnego czy posttradycyjnego porządku, ale to pole sprawczości bardzo się powiększa, jeśli się mu tak uważnie przyjrzeć, a dziewczęta podejmują, jak ja sobie to nazywam, mikrodziałania, które sprawiają, że trochę inaczej się organizuje też taka przestrzeń autonomii, takiego przestrzeń myślenia o samej sobie i też jakby nowego definiowania dziewczyńskości i własnych też rozmaitych, szeroko pojętych szans egzystencjalnych, jakkolwiek to nie nazwiemy.
Więcej o dziewczynkach przeczytasz na portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.